Wczoraj poszukiwaliśmy mądrości, jakie są cechy, czym się charakteryzuje. Ale Jan Paweł II w tej encyklice Fides et Ratio się główną część poświęca relacji między rozumem a wiarą. Co rozum może wnieść do wiary, a co wiara może wnieść ewentualnie dla rozumu. To pierwsze skrzydło, co rozum może wnieść do wiary, wydaje się być o wiele łatwiejsze, nawet oczywiste. Wieki historii Kościoła, myśli, zmagań pokazują, jak bardzo często chrześcijanie nie raz wykorzystywali rozum w celu zgłębiania tajemnic Boga, bronienia chrześcijaństwa, rozwijania myśli teologicznej. Chociażby rozum jest potrzebny wierze do tego, aby nasza wiara była po prostu dojrzała, ludzka. Święty Tomasz z Akwinu powiadał niejednokrotnie, człowiek nie może we wszystko wierzyć. Musi być jakiś powód, dla którego wierzymy. Jan Paweł II przytacza przykład, wydawałoby się bardzo nam bliski, ze szkoły. Kiedy przyjmujemy wiedzę, w dużej mierze proces przyjmowania wiedzy odbywa się przez wiarę. Wierzymy nauczycielom, wierzymy wykładowcom, wierzymy autorytetom, ale mamy jakąś rację wiary. Bo jest to nauczyciel wykształcony, bo jest to wykładowca rzetelny, bo jest to autorytet uznany. Kiedy wierzymy komuś, zawsze mamy jakąś rację wiary. Kiedy wierzymy świadkowi, który opowie, że coś widział, że widział jakiś wypadek, który odbył się niedaleko. Wierzymy, bo jest jakaś racja. Bo tam był, bo jest wiarygodny, nie był pijany i tak dalej, i tak dalej. Każda wiara ma wsparcie w rozumie. Wiara, żeby w ogóle mogła być wiarą, potrzebuje pewnej racji zawierzenia. Nie można we wszystko wierzyć. Jan Paweł II już nie w encyklice Fides et Ratio, ale w czasie z jednej kateches poświęconej relacji między wiarą a wiedzą, powiedział, że przed wierze musi być zawsze jakieś wiem. Inaczej wiara nie będzie ludzka, nie będzie dojrzała. I to rzeczywiście można prześledzić przez historię wieków chrześcijaństwa, jak bardzo często myśliciele, teologowie, filozofowie, wyznawcy wiary posługiwali się rozumem, aby wiarę rozwijać, pogłębiać, bronić, ukazywać. Wydaje się, że jest to rzecz oczywista. Mało było w chrześcijaństwie ludzi, którzy dystansowali się od rozumu, choć i byli tacy. I Tertulian miał pewien dystans do zdolności ludzkiego rozumu. Luther, jeden z reformatorów, również miał duży dystans do zdolności rozumowych w kwestiach wiary. Ale z pewnością ludzie, którzy mieli pewien dystans, czy rozum jest potrzebny, należeli do mniejszości. Ale siostry i bracia, inaczej jest, kiedy spojrzymy na drugie skrzydło. To skrzydło jest trudniejsze do rozważenia. To skrzydło już nie jest takie oczywiste. Czy rozum potrzebuje wiary? Przecież rozum może być samowystarczalny. Przecież rozum powinien dystansować się od wiary dla własnego dobra. Tu nie należy mieszać tych porządków. Tak jak wiara wspiera się nieraz rozumem, tak rozum, byśmy powiedzieli tak, metodycznie powinien dystansować się. Powinien być krytyczny, powinien być racjonalny, powinien być wątpiący we wszystko. Rozum jakby niekoniecznie potrzebuje wiary. I może temu skrzydłu, a właściwie jednej pomocy wiary dla rozumu, może właśnie w dzisiejszy wieczór przyjrzyjmy się. Bo właśnie taką pomoc w jednej ważnej rzeczy Jan Paweł II widzi, jaką przestrzeń wiary, bardzo szeroko rozumianej, może dać naszemu rozumowi. Jan Paweł II w tej encyklice zachęca rozum, aby czasami spojrzał na tą rzeczywistość wiary religijnej, chrześcijańskiej, aby nie zamykał się całkowicie. Może jutro powiemy sobie o pewnych błędach, jakie grożą naszemu rozumowi, przed którymi przestrzega Jan Paweł II. Ale Jan Paweł II uważa, że wiele jest takich punktów, z których rozum może skorzystać, jak on to nazywa, ze światła wiary, z pewnego naprowadzenia wiary. Jakby Jan Paweł II się pyta, dlaczego z tego nie skorzystać? Dlaczego rozum nie skorzysta z pewnego światła? Przeanalizuje pewne propozycje rozwiązań, które pojawiają się ze strony wiary. Dlaczego z tego nie skorzystać? Czy trzeba być tak metodycznie zamkniętym, hermetycznie, na jakiegokolwiek światło? Przecież to światło nie pozbawi rozumu jego zdolności. To światło wiary nie chce odebrać autonomii rozumowi. Ta autonomia ma być zachowana, respektowana. Rozum nie ma zatracić się w wierze. Ale czemu nie skorzystać w pewnych sytuacjach, w pewnych miejscach z tego światła, które płynie ze strony wiary? I jaka jest to przestrzeń? Według Jana Pawła II tym obszarem jest zagadnienie zła i cierpienia. Tu rozum czasami jest bezradny. Staramy się oczywiście szukać sposobu przezwyciężania cierpienia, chociażby w medycynie, jak ulżyć ludziom. Staramy się mechanizmami ekonomicznymi zmniejszać biedę, pomagać ludziom, zmniejszać tą przestrzeń zła społecznego. Ale siostry i bracia, zło zawsze pozostaje bardzo trudnym wyzwaniem dla naszego rozumu. A właściwie dotyczy tego konkretnego zła, które nas dotyka. Dlaczego zło? Dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? Dlaczego tyle cierpienia? Jak to wyjaśnić? Jak to pogodzić nawet z Bogiem, który jest miłością, który jest wszechmocny? I tutaj może warto skorzystać z pewnego światła, które płynie ze strony wiary. Wiara również nie da gotowego rozwiązania, gotowej odpowiedzi na to trudne zagadnienie związane z naszym cierpieniem, doświadczeniem zła. Ale pewne światła, podpowiedzi, pewne zatrzymanie się nad tą tajemnicą nieprawości, jak nazywa ją Jan Paweł II, może byłoby zasadne. Czym jest zło? Czym jest cierpienie? Trzeba odróżnić oczywiście to zło, które nazywa się złem moralnym od zła fizycznego. Co to jest zło moralne? To jest to zło, które możemy przyporządkować człowiekowi. To jest to zło, które zaczyna się od okłamania drugiego człowieka. To jest to zło, które polega na wyrządzeniu krzywdy, aż do poniżenia drugiego człowieka, wojny i tak dalej, i tak dalej. To jest z pewnością jeden rodzaj zła, które swoją genezę, również tajemniczą, dlaczego ludzie są zdolni do takich rzeczy. Ale to zło możemy przyporządkować do woli człowieka. Ludzie ludziom potrafią zgotować czasami przerażający los. Drugi rodzaj zła, i może zła czasami o wiele trudniejszego do wyjaśnienia, jeszcze bardziej wyzywającego dla rozumu, to jest właśnie to zło, które określa się mianem zła fizycznego. To są nasze choroby, czy chociażby to zło, które jest wpisane w naszą naturę, to zło związane ze śmiertelnością człowieka. Człowiek, jak mawiał Heidegger, jest bytem ku śmierci. Człowiek od momentu poczęcia jest na tyle stary, żeby już umrzeć. Śmiertelność jest wpisana w naszą naturę. Tu jesteśmy równi. Nie potrafimy nawet pojąć, czym dokładnie jest śmierć. Możemy ją medycznie stwierdzić. Ale czym jest śmierć? To jest tajemnica, która nam się wymyka. Jeżeli ktoś wraca, chociażby w przypadku śmierci klinicznej, i nam opowiada o tamtej rzeczywistości, to nie jest doświadczenie śmierci. Bo gdyby było doświadczenie śmierci, to by nie wrócił. I to jest pytanie bardzo trudne. Dlaczego kateklizmy, dlaczego choroby, dlaczego takie rzeczy przytrafiają się niewinnym dzieciom? Dlaczego? A zarówno te dwa obszary zła, zła fizycznego i zła moralnego, właściwie spaja jedna klamra, którą bardzo znamy z codzienności. Coś, co nazywamy w naszym życiu cierpieniem. Nie ma człowieka, który by nie był doświadczony cierpieniem. Każdy pragnie szczęścia, każdy pragnie dobra, każdy pragnie otrzymywać życzliwość, chcemy wiedzieć, ale też każdy, siostry i bracia, doświadcza cierpienia. Profesor Gadacz kiedyś niezwykle pisał, czym jest cierpienie. Bardzo uderzyło mnie jakby uchwycenie pewnej istoty cierpienia. My czasami mówimy, moje cierpienie jest większe, mniejsze, fizyczne, duchowe, moralne. To cierpienie wynikające z tego, że doznaliśmy zła. To cierpienie, które wyrzucamy sobie z tego powodu, że popełniliśmy jakieś zło. To cierpienie, które wynika z tego, że bliski zadaje mi zło. To cierpienie w rozpaczy, że ja komuś wyrządziłem krzywdę. Jak przedziwny jest świat cierpienia, nieporównywalny. Nigdy nie porównujmy cierpienia. Bo tu nie ma skali. Skalą może jest tylko wrażliwość człowieka. I profesor Gadacz, szukając istoty, gdzie tkwi ta istota cierpienia dla człowieka, wskazał ciekawą rzecz. Że istota cierpienia tkwi w bezradności człowieka wobec zła. Nie w tym, jak boli. Nie w tym, co kto nam wyrządził. Ale istota cierpienia, tego dogłębnego, przeszywającego całe nasze jestestwo, tkwi w tym, że jesteśmy czasami bezradni. Bezradni wobec tego, że ktoś nam wyrządził krzywdę. Bezradni wobec tego, że jak popełniliśmy zło, niełatwo jest wrócić czasu. Bezradni wobec tego, że ktoś odchodzi i śmierć zamyka jakąkolwiek relację. Miarą cierpienia nie jest ból. Może miarą cierpienia jest bezradność wobec bólu. Bezradność wobec tego, z czym się spotykamy. To jest jakby miara cierpienia. A jednocześnie można dodać, że miarą cierpienia nie jest tylko bezradność. Ale miarą cierpienia również jest miłość. Zgoda na miłość to zgoda na cierpienie. Im bardziej jesteśmy wrażliwsi, tym czasami dogłębniej w naszej bezradności jesteśmy przeniknięci i doświadczeni. Jak sobie poradzić z tym ogromem cierpienia, zła, zła fizycznego, moralnego, bezradnością? Czy jest odpowiedź na to? Tu nasz ludzki rozum czasami jest bardzo pokorny. Tu pokornieje nasz rozum. Jak to wyjaśnić? Jak to zestawić chociażby z tajemnicą wiary? A gdzie jest ten Pan Bóg? Ten, który jest wszechmocny? Ten, który jest dobrocią, samą dobrocią? Jak pogodzić Boga, który jest wszechmocny, jest miłością z tym istniejącym złem? Bo albo Bóg nie jest wszechmocny i nie jest w stanie zaradzić temu cierpieniu. Albo Bóg nie jest miłością. Mógłby coś zrobić, ale mówi, nie zrobię. Bo nie chce się tak poświęcać dla człowieka. To jest wyzwanie, jak powiada Paul Ricoeur, dla rozumu ludzkiego od wieków. Z tym wyzwaniem, jak pogodzić miłość i wszechmoc Pana Boga z tym naszym ludzkim, zwyczajnym doświadczeniem cierpienia, było od lat wyzwaniem dla naszego rozumu, dla naszej wiary, dla naszej wierności, dla naszej wytrwałości. A odpowiedzi były bardzo różne. Ta odpowiedź, która od początków nasuwała się w sposób nawet religijny, a może to zło doświadczane, może to cierpienie, może to zło fizyczne czy moralne, jest po prostu karą. Może jest to konsekwencja naszych słabości i grzechów. I to jest pokusa, siostry i bracia. Może nawet byśmy chcieli, żeby tak było, bo w tym momencie rozum byłby zadowolony. Wszystko jest bardzo poukładane. Zgrzeszyłem, doświadczam czegoś złego. Popełniłem większą zbrodnię, Pan Bóg coś bardziej złego podeśle mi. Ale wiemy, że taka logika rozumu, za którą rozum nawet tęskni, tak nie jest. Księga Hioba chociażby. Hiob bronił się wobec tej logiki przytłaczającej przyjaciół, którzy do niego przyszli. Hiobie, zobacz, a może znajdź w sobie ten grzech, bo Bóg ciebie nie karze bez powodu. Poszukaj dobrze. Nasze rozumy, nasza zdolność poznania mówi jasno, musiałeś coś popełnić. Poszukaj dobrze. Nie wypieraj się grzechu. I wiemy, że Hiob nie znalazł w sobie grzechu, który mógłby usprawiedliwić takie doświadczenia. Ale minęły może setki, tysiące lat i uczniowie Pana Jezusa zadają to samo pytanie. Panie Jezu, kto zgrzeszył, kiedy spotkali człowieka niewidomego od urodzenia? Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Przecież takie doświadczenie cierpienia nie może nie mieć związku z grzechem, złem tego człowieka. Czy to on, czy jego rodzice, ale ktoś musiał być winien. A Jezus? Ani on, ani jego rodzice. I zło nadal pozostaje wyzwaniem dla ludzkiego rozumu. I później pojawiło się wiele myśli, zmagań, jak poradzić sobie z ową tajemnicą grzechu, tajemnicą nieprawości, zła, cierpienia. Odpowiedzi były bardzo różne. A może jest to jakaś pedagogia Pana Boga? Może Bóg doświadcza nas takimi grzechami, takimi słabościami, takim złem, ponieważ chce nas uczulić na dobro? Może byśmy nie byli w stanie cenić dobra, gdybyśmy wiedzieli, że istnieje możliwość utraty tego dobra. Zdrowie zaczynamy cenić, kiedy spotyka nas choroba. Przyjaciół zaczynamy cenić, może więcej, kiedy odchodzą. Może to jest również jakaś pedagogika Pana Boga, aby nas uczulić na pewne dobro, otworzyć nam oczy. A może jeszcze inna odpowiedź. Jan Patoczka, wybitny myśliciel czeski, stworzył teorię, że doświadczenie zła, które nas spotyka, jest związane z pewną próbą solidarności. Jest próbą dla naszych więzi. On to nazywa solidarnością ludzi wstrząśniętych. Kiedy doświadczamy cierpienia, kiedy doświadczamy zła, zaczynamy lepiej rozumieć innych ludzi. Zaczynamy dostrzegać i wczuwać się w tych ludzi. Zaczynamy lepiej rozumieć innych ludzi. Budzi się w nas empatia, współczucie. Może tak jest. Ale siostry i bracie, można znaleźć wiele przykładów, że jest dokładnie odwrotnie, jak myślał Jan Patoczka. Ile razy cierpienie zamyka nas na ludzi. Ile razy doświadczenie tego bólu, tej bezradności sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka. Przecież on nas nie zrozumie. On tak nie cierpi. Ile razy cierpienie sprawia, że odrzucamy innych ludzi. Może jest to jakaś odpowiedź, ale może nie jest to odpowiedź, która jest w stanie zadowolić innych. Nawet Friedrich Nietzsche, ten człowiek, który stworzył filozofię życia, mocy, siły nad człowieka, wiedział, że cierpienie również jest wpisane w nasze życie. I bardzo paradoksalnie mówił, że a może cierpienie to jest okazja, aby zbudzić nas z marzycielstwa. Abyśmy twardo zaczęli stąpać po ziemi. Nasz myśliciel ksiądz Tischner, sam doświadczony pod koniec życia niezwykle bolesnym cierpieniem raka, powiadał, że cierpienie jest próbą dla dojrzałości człowieka. Może jest próbą, która nakazuje nam zobaczyć, co jest rzeczywistą wartością. Prawdziwe wartości poznaje się w momencie, kiedy stajemy przed trudnymi wyborami. Prawdziwe wartości ukazują się człowiekowi w momencie, kiedy staje przed najtrudniejszymi wyborami. Też odpowiedź. Swinburne, bardzo współczesny myśliciel, powiada, a może zło, to zło zarówno fizyczne, jak moralne, to jest może pewna zachęta do tego, abyśmy nauczyli się dobrze wybierać. Święty Augustyn również podążał swoją wiarą i swoim rozumem taką drogą. Patrzmy, zło, zwłaszcza to moralne, jest pewną ceną, jaką płacimy za miłość. Kim byśmy byli, gdyby Bóg nie zaryzykował pewnej próby wolności? Czy byśmy chcieli być kochani z przymusu? Czy byśmy chcieli sami w naszym życiu być kochani w ten sposób, że ktoś został zmuszony, aby nas kochać? Z pewnością nie. My właśnie chcemy, żeby ktoś nas wybrał w miłości. My chcemy, aby ktoś rozpoznał w nas dobro, ale dobrowolnie, wolnie, spontanicznie. Bo tylko taka miłość ma dla nas wartość. Ale jeżeli tylko taka miłość, która jest wolnym wyborem, rozpoznania w nas niezwykłego dobra, ma cenę, to przecież w każdej chwili ktoś może nie rozpoznać tego dobra, odwrócić się i zamiast miłości okazać nienawiść. Wolność jest konieczna do tego, aby dojrzale kochać. Ale to jest zło moralne, a zło fizyczne. Święty Augustyn i Swinburne pokazują, że rzeczywiście pewne rodzaje zła tego moralnego są związane z naszą wolnością, miłością i to da się jakoś pogodzić. Ale ciągle pozostaje to wyzwanie niewinnego cierpienia, niewinnych chorób, kataklizmów. I siostry i bracia, coraz częściej wielu myślicieli niezwykle pokornieje, dostrzegając, że ludzki rozum, który znajduje tyle odpowiedzi, tyle propozycji, jak to rozwiązać, co z tym zrobić, nagle widzi, że może trzeba spokornieć. Może to wyzwanie dla rozumu, dla wiary, dla teologii jest wyzwaniem, które przekracza ludzki rozum. I może trzeba sięgnąć właśnie po światło, które płynie z wiary. Choć i tam nie ma gotowej, prostej odpowiedzi. Ale takiego światła trzeba szukać. Może z takiego światła trzeba skorzystać. A dzisiaj, kiedy zanurzamy się w ten niezwykle trudny temat dla rozumu i wiary, może chciałbym skorzystać ze światła bardzo wybitnego myśliciela, przenikniętego do głębi myśleniem chrześcijańskim. Nie był katolikiem, był protestantem. We własnym życiu również doświadczył bardzo bolesnego cierpienia. W czasie II wojny światowej całą wojnę spędził w obozie jenieckim. Po wojnie, w czasie odbudowy, doświadczał wielu cierpień, zmagań. Również został dotknięty bardzo przenikliwym cierpieniem, jak sam wspomina w autobiografii. Dla niego najbardziej przenikliwym cierpieniem było samobójstwo jego własnego syna. Ciągle pytał się, czego nie zrobiłem, czego nie dostrzegłem. Co się stało, że nie zobaczyłem, że mój syn przeżywa takie trudności, nie zareagowałem. To było najbardziej bolesne cierpienie, jakiego doświadczył. Wielokrotnie wracał w swoich pismach do tego doświadczenia. I przez to bardzo dojrzale pisał ze spojrzenia wiary na temat cierpienia i zła. Sam wyznał, rozum jest bezradny. Rozum nie jest w stanie dać odpowiedzi. A tym człowiekiem jest wybitny myśliciel, który odszedł 6 lat temu. Paul Ricoeur, wybitny intelektualista francuski. I dał ciekawą odpowiedź na temat cierpienia, zła i doświadczenia. Powiedział, że bez spojrzenia Biblii nie byłby w stanie czegoś takiego napisać, wyznać i zmagać się. Tylko rozum, który otworzy się na światło Biblii, pisał, jest w stanie przetworzyć, zmóc się i dokonać czegoś z tym trudnym pytaniem, dlaczego zło. I Paul Ricard daje taki drogowskaz, bo to nie jest gotowa odpowiedź. Pierwsza postawa wobec cierpienia i zła według niego to jest postawa bardzo nam bliska. To jest postawa lamentu i skargi. Paul Ricard uważa, że człowiek nie może milczeć. Człowiek nie może zamknąć ust, kiedy staje wobec tajemnicy cierpienia. Dokładnie podobną myśl wyraził później Benedykt XVI, kiedy pisał swoją encyklikę Deus Caritas Est. Bóg jest miłością. Jest przepiękny fragment, gdzie Benedykt XVI opisuje śmierć Chrystusa na krzyżu, a zwłaszcza jego przenikliwe wołanie: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? I zarówno Paul Ricard, jak i Benedykt XVI mówią, to wołanie Chrystusa to nie jest tylko jego modlitwa z psalmu, ale w tym wołaniu zawarte jest wołanie każdego człowieka. Bóg stał się podobny do człowieka w Jezusie Chrystusie we wszystkim, oprócz grzechu. I również Bóg stał się podobny do człowieka w tym, że są momenty w naszym życiu, kiedy doświadczamy jakby oddalenia Pana Boga. Nie czujemy Jego bliskości. Wydaje nam się, że Bóg gdzieś się schował. I w tym wołaniu Chrystusa jest wołanie każdego człowieka. Matki, która czuwa nad chorym dzieckiem na raka. Jest wołanie ludzi, którzy doświadczali poniżenia w obozach koncentracyjnych. Wołanie człowieka, który jest przykuty do łóżka i nie widzi znikąd nadziei. To jest wołanie każdego takiego człowieka. Co więcej, my mamy również prawo do takiego wołania. Do wołania: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? Ta skarga, ten lament, te lamentacje, chociażby jak lamentacje Jeremiasza, zdaniem Paula Ricarda są pierwszym momentem naszego zmagania się. I to nie jest już zmaganie tylko rozumu. To nie jest tylko zmaganie się intelektu. Ale to jest zmaganie się całego człowieka, który musi to wyrazić. Musi to wyznać. Musi zapłakać nad tym doświadczeniem. I siostry i bracia, sam rozum, kiedy staje wobec takiego wyzwania, musi czasami sięgnąć po lament samego Boga. Musi sięgnąć po wołanie Chrystusa na krzyżu. I to jest pierwszy moment. Drugi moment, jak pisze Paul Ricard, to jest moment poszukiwania nadziei, trudnej nadziei. Trudno jest właśnie mówić o nadziei w momencie, kiedy doświadczamy zła, ale to jest moment, kiedy nadzieja powinna się pojawić. Nadzieja nie jest nam potrzebna, kiedy dzieje się wszystko dobrze. Święty Tomasz Akwinu mówił, że nadzieja jest to odnalezienie trudnego dobra w momencie, kiedy doświadczamy trudności. To jest nadzieja. Nadzieja nie jest człowiekowi potrzebna, kiedy wszystko dobrze się dzieje. I Paul Ricard uważa, że trzeba zacząć od nadziei. Na czym ona polega? To nie jest marzenie. To nie jest poklepanie, że wszystko się uda. To nie jest pocieszenie się, że kiedyś będzie lepiej. To jest zbyt mało dla nadziei. Nadzieja, zdaniem Paula Ricarda, to jest najtrudniejsza rzecz z możliwych. To jest wskazanie dobra, które teraz mogę uczynić. Nigdy nie ma takiej sytuacji w życiu człowieka, że nie jesteśmy w stanie uczynić czegoś dobrego. Nawet jeżeli jesteśmy przygwożdżeni cierpieniem, kiedy jesteśmy przytłoczeni bezradnością, nawet jeżeli doświadczamy zła i wydaje nam się, że znikąd nie ma ratunku, to i tak jakieś dobro jest możliwe. To jest nawet tylko wierność swojemu człowieczeństwu. Jakieś dobro jest możliwe. To czasami może jest dobro proste, banalne, proste, ale dobro jest możliwe. I najtrudniejszą rzeczą w dla rozumu w tym momencie jest odnalezienie tego może pierwszego, jedynego dobra, które nie ma spłynąć do mnie, ale tego jedynego, prostego dobra, które w tym momencie ja mogę uczynić. W momencie bezradności wobec zła my oczekujemy dóbr, które nam pomogą. A Paul Ricoeur mówi, zmieńmy perspektywę. Zastanówmy się, jakie dobro w tej sytuacji mogę uczynić. Nie zawsze to jest dobro, które sprawi, że cierpienie zniknie. Nie zawsze jest to dobro, które sprawi, że zło przestanie być zagrożeniem. Nie zawsze jest to dobro, które sprawi, że wszystko będzie dobrze. Ale jakieś dobro z pewnością jest możliwe. I tego dobra trzeba się uchwycić, do niego przylgnąć i starać się realizować. I trzeci etap, zdaniem Paula Ricoeura, to jest ten etap, który jest już czysto religijny. Jest to moment, który związany jest z chrześcijaństwem. I Paul Ricoeur mówi tutaj o zmartwychwstaniu. Ale zmartwychwstanie rozumie bardzo specyficznie. To nie jest tylko przywrócenie do życia. To nie jest tylko przekonanie, że kiedyś po śmierci będziemy kontemplować Boga twarzą w twarz. Paul Ricoeur w swojej książce Żyć aż do śmierci, to są jego refleksje na kilka tygodni przed jego śmiercią, pisał o zmartwychwstaniu trochę w innym sensie. Mówi, to jest rodzaj wiary, który musi nam towarzyszyć. To jest zmartwychwstanie polegające na tym, że musimy mieć silne przekonanie, że właśnie Bóg zbierze wszelkie dobro z naszego życia. My nawet nie widzimy wszelkiego dobra, które uczyniliśmy. My możemy pozbierać pewne dobra, które są oczywiste, że temu pomogłem, tamtemu coś uczyniłem. Te dobra, które uczyniliśmy naszym dzieciom. I możemy te dobra nawet czasami sobie przypomnieć, wyliczyć. Ale wszystkiego dobra nigdy nie pozbieramy. My nie wiemy, jak to dobro zaowocowało w innych ludzi. My nie wiemy, jak dobro, które uczyniliśmy komuś innemu, przeniosło się na innych ludzi. Siostry i bracia, my nie jesteśmy w stanie zebrać dobra, które komuś kiedyś w jakimś czasie uczyniliśmy. Nie jesteśmy w stanie. Ale to dobro, mówi Paul Ricoeur, musi być zebrane. To jest dla niego jakby podstawowa wiara w zmartwychwstanie. Że Bóg musi zebrać wszelkie dobro, jakie kiedykolwiek, komukolwiek, gdziekolwiek uczyniliśmy. Człowiek nigdy nie będzie w stanie tego zrobić. Kiedy stajemy nawet po śmierci bliskich osób i nieraz staramy się zebrać to dobro, co uczynił, co zrobił, wskazujemy życiorys, jego dokonania, my tak po ludzku usiłujemy zebrać to dobro. Ale siostry i bracia, to i tak jest cząstka tego dobra. I również kiedy zmagamy się z chwilami bezradności, cierpienia i zła, kiedy pytamy się, Panie Boże, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom, to również ta wiara w zmartwychwstanie, ta wiara w Boga, który będąc dobrym, nie pozwoli, aby żadne dobro przeminęło, również musi nam pomóc. Nie tylko w tym, że zło zniknie, ale może po to, żebyśmy przetrwali to dobro. I Paul Ricoeur kończy, że te wszelkie próby cierpienia, zła, które nas spotykają, to jest może próba, abyśmy po prostu kochali Boga za nic. Abyśmy nawet byli oczyszczeni w tej naszej miłości, że nigdy nie kocha się za coś. Sami dobrze wiemy o tym. Może czasami Bóg posługuje się, czy dopuszcza pewne wydarzenia, abyśmy także mądrze Jego uczyli się kochać. Bo sami chcemy, abyśmy byli kochani bezinteresownie. Nie za to, co daliśmy, nie za to, co ofiarowaliśmy, nie za to, co osiągnęliśmy, ale żeby ktoś rozpoznał nas w nas bezinteresownie to dobro i kochał nas po prostu za nic. I również Bóg niejednokrotnie pozwala, abyśmy doświadczali takich sytuacji, aby nasza miłość stała się w pełni dojrzała, aby również nasze relacje do Pana Boga kochali, byśmy kochali Pana Boga po prostu za nic. Siostry i bracia, to doświadczenie zła, cierpienia moralnego, fizycznego, bezradności pozostanie do końca naszego życia nieustannym wyzwaniem. Ale może wiedzmy, że w tym wyzwaniu dla naszego rozumu, w tym wyzwaniu poszukiwaniu tej odpowiedzi, dlaczego to się stało, dlaczego to nas spotyka, może sam rozum nie zawsze da sobie radę. Może właśnie tutaj ten rozum musi spojrzeć w stronę wiary. Może ten rozum powinien się otworzyć na pewne światło i właśnie wtedy nie zatraci swojej autonomii, ale stanie się dojrzałym, prawdziwym rozumem, który także jest rozumem pokornym wobec Boga i wobec cierpienia. Amen.